Chciałbym powiedzieć, że największym cudem jest, kiedy grzesznik rodzi się na nowo, a to jest dzieło Ducha Świętego. Choćbyśmy jakie kazanie wygłaszali, ile mówili, Duch Święty jest tym, który przekonuje o grzechu, który doprowadza do naszego Pana. Ta wspaniała pieśń, zwróć swój wzrok na Jezusa, to jest wspaniałą pieśnią, bo ona nam wskazuje na Jezusa. Jeden z moich przyjaciół mi powiedział, wiesz, wujek, ja jak słucham kazania u nas, Boże, jesteś w tym kazaniu i w każdym kazaniu tyle człowieka, a tak mało tego, co Boże. Chciałbym powiedzieć, że my mamy skierować wzrok na Jezusa, na to dzieło odkupienia i w prostych słowach, tak jak ten złoczyńca, który się zwrócił do samego Pana Jezusa, mówi, wspomnij na mnie. On wyznał, że zgrzeszył, że on właściwą karę odnosi, ale on się zwrócił do Jezusa i powiedział, wspomnij na mnie. A Pan Jezus mu odpowiedział. I chciałbym powiedzieć, że to jest największy cud i ja zawsze cieszę się, gdy słyszę świadectwa tych, którzy się nawrócili, którzy na nowo się narodzili, których życie zostało zmienione. To jest największy cud. Po ludzku to jest niewyobrażalne, że to jest możliwe, ale to jest możliwe i widzimy, czy tutaj z tego świadectwa, któreśmy słyszeli z wielu innych, Pan przemawia, Pan przemienia. A jeśli ktoś zostaje przemieniony i żyje nowym życiem, to jego życie jest taką otwartą księgą, którą mogą czytać wszyscy ludzie. Chciałbym powiedzieć, że czytać Biblię, no to trudno nieraz kogoś do tego namówić. Tak mówię, jak jest. Bardzo często mówię, ja mam, no ja też przeczytam, ale obcowanie czy spotykanie się z wierzącymi osobami, to na to trafia każdy człowiek, który z racji zajęć czy z racji chodzenia do szkoły, z racji najróżniejszych kontaktów sąsiedzkich, to jak się obserwuje dzieci Boże, to jest tak jakby taka otwarta księga. I dlatego jeśli ktoś mówi, że się narodził na nowo, a jego życie jest niezmienione, to ja zawsze mówię, to nie jest to, o co chodzi. Nawet jeśli ta osoba o tym mówi. Chciałbym dzisiaj parę tak się zastanowić nad takim tematem, jak duchowa dojrzałość zboru, a duchową dojrzałość zboru cechuje jednomyślność. My wiemy, że w naszym narodzie jest to już nawet i przysłowiem, że dwóch Polaków i trzy zdania, prawda? I że my trudno mamy porozumieć się i być jednomyślni. Coś w tym jest. No i też się mówi, że Polacy, nasz naród jest zawsze gotowy do walki, wtedy są zjednoczeni, ale jak już przychodzi ta wolność, to każdy ma inne zdanie. Ale w zborach, w zborze dzieci Bożych ma panować jednomyślność. A chciałbym powiedzieć, że ta jednomyślność to jest działanie przez działanie Ducha Świętego i przez respektowanie Bożego Słowa, przez trwanie w prawidłowej nauce. Apostoł Paweł, kiedy wiedział, że koniec jego jest bliski, to on napisał taki jakby swój duchowy testament do swojego umiłowanego ucznia, do Tymoteusza. I w drugim liście do Tymoteusza on w tych swoich ostatnich słowach, które pisał, bo my wiemy, że w czwartym rozdziale tego listu do Tymoteusza już jest mowa o jego bliskim odejściu, o odejściu Pawła, ale on pisze tak w trzecim rozdziale tego drugiego listu takie rzeczy. Ale ty trwaj w tym, czego się nauczył i czegoś powierzono, wiedząc, od kogo się tego nauczył. Trwanie w Bożym Słowie. My potrzebujemy nauczania Bożego Słowa. My potrzebujemy polegania na Bożym Słowie. I w tym samym rozdziale trzecim jest w 16 wierszu jest napisane: wszystko pismo od Boga jest natchnione i pożyteczne ku nauce, ku strofowaniu, ku naprawie, ku ćwiczeniu, które jest w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, ku wszelkiej sprawie dobrej, dostatecznie wyćwiczone. A więc całe pismo od Boga jest natchnione. My wiemy, ile już mamy tych najróżniejszych dodatków do Słowa Bożego. I te dodatki mają bardzo często jeden cel – odwieść od tej rdzennej prawdy, którą mamy zawarte w Słowie Bożym. I chciałbym powiedzieć, że jeśli my coś słyszymy, to zawsze możemy to sprawdzić, czy to jest zgodne ze Słowem Bożym. Ja bardzo chętnie wracam do takiego miejsca Słowa Bożego w Dziejach Apostolskich, gdzie jest napisane, kiedy apostoł Paweł i Barnabas znaleźli się w Berei. I tam jest napisane, to jest 17 rozdział Dziejów Apostolskich, że w Berei byli zacniejsi aniżeli w Tesalonice, bo oni to, co Paweł mówił, sprawdzali, czy to jest zgodne z Pismem, a w tym czasie nie było Nowego Testamentu, tak jak my mamy, bo on był tworzony, ale oni sprawdzali, czy w pismach proroków jest zgodne to z tym, co apostoł Paweł mówi. I my czytamy, to jest 17 rozdział Dziejów Apostolskich, jest napisane tak, 11 wiersz. Ci byli zacniejsi nad tych, co byli w Tesalonice, którzy przyjęli słowo, rozsądzając pismo, czy się tak to miało. Przecież tak wiele z nich uwierzyło i greckich niewiast uczciwych i mężów niemało. Rozsądzali pisma. W 34 rozdziale Księgi Izajasza, proroka, czytamy, ja to zaraz tutaj przeczytam, 34 rozdział, 16 wiersz mówi takie słowa. Szukajcie w księgach pańskich, a czytajcie. Ani jedno z tych słów nie uchybi i jednego bez drugiego nie będzie, albowiem usta pańskie to rozkazały, a duch jego sam zgromadzi je. Szukajcie w księgach pańskich. Co to były te księgi pańskie na owe czasy? To były księgi prorockie. Tak jak mówiłem, nie było jeszcze Nowego Testamentu. I chciałbym powiedzieć, że gdy my czytamy Słowo Boże i mamy takie pragnienie poznawania Pana przez Słowo, nie zawsze jesteśmy w sytuacji, gdzie możemy pójść na nabożeństwo, słuchać słowa, ale każdy z nas może czytać to słowo. I chciałbym powiedzieć, że jeśli my czytamy to słowo z takim pragnieniem, to pobudza nasze serca. My w Ewangelii Łukasza w 24 rozdziale czytamy te wszystkie historie, które były związane ze śmiercią, zmartwychwstaniem Pana Jezusa. I tam my czytamy, jak ci uczniowie w drodze do Emaus szli zasmuceni i Pan Jezus z nimi zaczął rozmawiać. I on z nimi rozmawiał i on odwoływał się na wszystkie proroctwa starotestamentowe. I chciałbym powiedzieć, kiedy on się odwoływał, to ci uczniowie, kiedy Pan Jezus już zniknął z tego pomieszczenia, do którego wspólnie razem weszli, to oni sobie zadają takie pytanie. I zali serca nasze nie pałały, gdy nam pisma otwierał. Chciałbym powiedzieć, że coś się w nich zmieniło. Te serca ich pałały, gdy słyszeli wykład Słowa Bożego, wykład tych słów prorockich, na które się powoływał Pan Jezus. To ich przekonało, to ich poruszyło do tego stopnia, że oni mówili, nie, no teraz nie, jest teraz czas, żebyśmy sobie wygodnie odpoczyli. Ale oni wrócili w nocy do Jerozolimy, tam, gdzie byli ci uczniowie, tacy zastraszeni za zamkniętymi drzwiami. Chciałbym powiedzieć, że Żydzi chwilą zapadnięcia mroku byli w domu i nie chodzili po ciemku. Taka była wówczas praktyka. A oni teraz przyszli, jak już dochodzili do tego domu w Emaus, to mówili do Jezusa, zostań z nami, bo się ma ku wieczorowi. Teraz już nie wypada iść, bo jest noc. Ale kiedy oni usłyszeli tą Ewangelię, to wspaniałe słowo zwiastowane przez samego Pana Jezusa, oni nie byli w stanie tego utrzymać dla siebie, ale poszli do uczniów, żeby się podzielić z tymi, którzy byli zasmuceni. No chciałbym powiedzieć, kiedy tam oni byli i opowiedzieli, co przeżyli, to Pan Jezus stanął wśród nich i w tym rozdziale właśnie czytamy, że im otworzył zmysł, żeby rozumieli Pisma. Ale chciałbym jedno powiedzieć, że Słowo Boże nas uczy, ale przeciwnik Bożego Słowa, nasz przeciwnik, nieprzyjaciel szatan, chce wszystko zrobić, żeby podważyć to, co tu jest napisane. I chce wprowadzić wątpliwości. I to jest taktyka przeciwnika, bo my wiemy, że pierwsze pokuszenie, w którym się nie ostali Ewa i Adam, to było zasianie wątpliwości. Przeciwnik nie mówił, Bóg nie ma racji. Nie, on tak nie powiedział. On czy aby, on wprowadził wątpliwość. I chciałbym powiedzieć, że to jest taktyka przeciwnika. Czy tak naprawdę trzeba to Słowo Boże respektować? My pewne modyfikacje, no w miarę postępu czasu, wszystko, technika, wszystko idzie do przodu, to też trzeba, no to się troszeczkę nazywa parafrazować i tak dalej. I tu się wprowadza różne zmiany. I chciałbym powiedzieć, że przeciwnik jest zainteresowany tym, żeby Słowo Boże w jakiś sposób czy rozwodnić, czy zniekształcić. I tu w tym wypadku chciałbym powiedzieć, że apostoł Paweł był bardzo radykalny, prawidłowo radykalny. I gdybyśmy tak popatrzyli na najstarszy list, który z tych listów Pawłowych został zachowany, to jest list do Galacjan. List do Galacjan jest takim bardzo osobistym listem apostoła Pawła, bo on w tym liście bardzo pisze o sobie, że on był w Galacji, że on był na osobności. I on pisze w trzecim rozdziale, jakkolwiek apostoł Paweł w wielu listach tak bardzo grzecznie, tak delikatnie zaczyna, wita, nawet pewną taką pochwałą zaczyna wiele listów, to do Galacjan on trochę inaczej napisał. I w trzecim rozdziale listu do Galacjan pierwsze trzy wiersze przeczytam i on pisze tak. O głupi Galatowie, któż was omamił, abyście prawdzie nie byli posłuszni, którym przed oczyma Jezus Chrystus przedtem był wymalowany i między wami ukrzyżowany. Tego tylko radbym się nauczył i dowiedział z uczynków zakonu wzięliście ducha czy ze słuchania wiary. Tak głupi, począwszy duchem, teraz ciałem dokonywacie. Apostoł Paweł tu w taki niezbyt grzeczny sposób się do nich zwraca. I on tu używa, no tu w starym tłumaczeniu jest napisane, któż was omamił. Ale chciałbym powiedzieć, że w oryginale jest takie słowo greckie użyte, baskaino. I on mówi, kto was oczarował? Coś takiego wam potrafił wmówić, że wy taki dobry początek mieliście, a teraz odchodzicie. I apostoł Paweł na początku tego listu pisze, zaraz w pierwszym rozdziale, on pisze, on się przedstawia, mówi apostoł Paweł, nie od ludzi, ani przez człowieka, ale przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który go wzbudził od umarłych, został powołany na apostoła. I on pisze w szóstym wierszu, zaraz na początku tego listu, w pierwszym rozdziale, dziwię się, że tak prędko dacie się przenosić od tego, który was powołał ku łasce Chrystusowej do innej Ewangelii, która nie jest inszą, tylko niektórzy są tacy, co was turbują i chcą wywrócić Ewangelię Chrystusową. ale choćbyśmy i my albo anioł z nieba opowiadał wam Ewangelię inną, aniżeli tą, którąśmy wam opowiadali, niech będzie przeklęty. Jakośmy przed tym powiedzieli, i teraz znowu mówię, jeśli by wam kto inną Ewangelię opowiadał, mimo tej, któreście przyjęli, niech będzie przeklęty. Apostoł Paweł w bardzo radykalny sposób wystąpił, napisał do Galacjan. I chciałbym powiedzieć, że Galacjanie nie poszli do tego świata, ale Galacjanie, tam się znaleźli nauczyciele, chrześcijanie, którzy pochodzili, byli z pochodzenia Żydami, bo wiemy, że w pierwszym okresie Kościoła ci, co byli w pierwszym zborze, to byli wszystko nawróceni Żydzi, ale potem się nawracali poganie. I teraz ci w Galacji, którzy byli, to byli w większości z pogan. I zaraz przyszli tacy nauczyciele, którzy zaczęli mówić, no nawrócicie tak, ale przy tym przestrzegać zakon Mojżeszowy, a więc dać się obrzezać i wiele tych różnych zakonu Mojżeszowego, tych praktyk należy przestrzegać i do tego się dostosować. I można by powiedzieć, że oni chcieli być bardziej gorliwi niż to było w nauczaniu Pawłowym. I chciałbym powiedzieć, że to, co jest głównym poselstwem naszego Pana Jezusa, tylko łaska i jedynie wiara. I ta grupa, która powstała w Galacji, ona się rozpowszechniła, oni się nazywali Ebionici. Ebionici to byli ci, którzy byli jakoby chrześcijanami, ale oni przestrzegali jeszcze zakonu Mojżeszowego. I chciałbym powiedzieć, że to powstało jako problem i w zborze tym powstał podział. Ebionici, ta sekta była jeszcze, według historii to oni tak zaczęli, właściwie zniknęli po zdobyciu Jerozolimy, jak się naród żydowski rozproszył po całym świecie, to wtedy i ci Ebionici, ta sekta też wymarła, można by powiedzieć. I tu chciałbym na jedno zwrócić uwagę, że oni nie powiedzieli do świata, nie poszli ci Galacjanie, ale oni chcieli być, u nas jest takie powiedzenie, bardziej papiescy niż sam papież, prawda? Chcieli jeszcze coś więcej. Chciałbym powiedzieć, że my musimy trzymać się tego, czego nas Słowo Boże uczy. Na naszym terenie powiatu, którego ja jestem, w naszych zborach, pojawiła się ta nauka samouświęceniowa. To znaczy, że my sami musimy się uświęcić. A więc my musimy też coś zrobić, bo to, co Pan Jezus wykonał na krzyżu Golgoty, to nie wystarcza. My też coś jeszcze musimy zrobić. I najróżniejsze tam te sposoby pobożności i tak dalej, co oni zaczęli wprowadzać. Chcieli być jakoby bardziej gorliwsi. Chciałbym powiedzieć, że w naszych zborach powstały z tego tytułu podziały, nie tylko w zborach, ale i w rodzinach. Bo to, czego oni zaczęli nauczać, jeśli się od razu na to nie zwrócił uwagę, apostoł Paweł tu zwraca uwagę na to bez ogródek. I teraz to dzieło przeciwnika to jest jedno. On chce poróżnić dzieci Boże. Chciałbym powiedzieć, że ten problem potem się tak bardzo rozszerzył, że apostoł Paweł z tym miał kłopot, miał z tym problemy nie tylko w Galacji, gdzie ten list pisał, ale z tego tytułu miał miejsce ten pierwszy sobór, który był w Jerozolimie. Według tych danych różnych, to nie są daty, które możemy tak uściślić, jak to teraz w historii jest, ale list do Galacjan był napisany wcześniej, aniżeli był ten sobór, bo gdyby był później napisany ten list, to apostoł Paweł by nie musiał udawać się do Jerozolimy, tylko ci, którzy z Jerozolimy przekazywali tę wiedzę, to by mogli dotrzeć do Galacji. Jednak my wiemy, że apostoł Paweł, który z tym, z tą nauką się spotykał w różnych zborach, on do tego doprowadził, że wybrał się do Jerozolimy i my czytamy w tych nowych tłumaczeniach Biblii, jest napisany pierwszy sobór w Jerozolimie, to było około 50 roku. I my wiemy, że w tym czasie, to jest opisane w 16 rozdziale Dziejów Apostolskich, my wiemy, że apostoł Paweł przyszedł do zboru w Jerozolimie, gdzie był Piotr, Jan i Jakub młodszy. On pisze też w liście do Galacjan, że to były takie filary zboru. I on powiedział o tym, że poganie się nawracają, jakie teraz problemy powstają. I w czasie tego soboru, to nam opisuje ten 16 rozdział Dziejów Apostolskich, my czytamy, że no, były te świadectwa, były te rozmowy, ale teraz my zauważamy jedno, taka konkluzja czy podsumowanie. W tym 16 rozdziale jest napisane, postanowiliśmy Duch Święty i my. Nie my i Duch Święty ma się do tego dostosować, ale postanowiliśmy Duch Święty i my. I w tym 15 rozdziale jest tak bardzo wyraźnie napisane, że postanowienie to napisali i z tym postanowieniem zaznajamiali apostoł Paweł, chodził po zborach i przekazywał, co postanowiono. I w 16 rozdziale my czytamy, że zbory słysząc to utwierdzane były w wierze, a Pan przydawał na co dzień. I tu chciałbym powiedzieć jedno, że jeśli zbór nie jest utwierdzony, nie jest jednomyślny, ale jeden by tak uczył, drugi tak, to wtedy do tego zboru nie będą przybywać, no bo widzę, jak tam w tej społeczności nie ma jedności, to co ja tam mam szukać? Ja się tam niczego nie nauczę, bo ta niejedność to powoduje rozjątrzenia sfary. I chciałbym powiedzieć, że to, co tu jest napisane, że przekazywali, a zbory się utwierdzały, tego nam dzisiaj bardzo potrzeba. Ale tu chciałbym jeszcze jedno powiedzieć. Apostoł Paweł był takim bardzo radykalnym. I my czytamy, w tym znowu odwołam się do tego listu do Galacjan, ten list jest taki bardzo kosztowny, ja go sobie często czytam. Apostoł Paweł tak bardzo zdecydowanie zwraca się do Piotra, bo Piotr przyszedł do Galacji i tam w Galacji byli ci, my mówimy Żydo-chrześcijanie, ci, którzy byli, jak się tam wtedy mówiło, z obrzezania wierzący i byli ci, którzy byli z pogan. I apostoł Piotr nie zachował się jednakowo. Apostoł Paweł to bardzo napiętnował. Jest w drugim rozdziale listu do Galacjan od 11 wiersza tak napisany. A gdy przyszedł Piotr do Antiochii, sprzeciwiłem mu się w twarz i był godzien nagany, albowiem przed tym, niż przyszli niektórzy od Jakuba, wespół z poganami jadał, ale gdy ci przyszli, schraniał się i odłączał się, bojąc się tych, którzy byli z obrzezania. A wespół z nimi obłudnie się obchodził i drudzy Żydzi, także i Barnabasz uwiedziony był tą ich obłudą. Ale gdy to obaczyłem, że nie prosto chodzą, wprawdzie Ewangelii rzekłem Piotrowi przed wszystkimi, ponieważ ty będąc Żydem, po pogańsku żyjesz, a nie po żydowsku, czemuż pogan przymuszasz po żydowsku żyć? My, któryśmy z przyrodzenia Żydowie, a nie z pogan grzesznicy, wiedząc, iż nie bywa usprawiedliwiony człowiek z uczynków zakonu, ale przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł tak dotyka bardzo mocno apostoła Pawła i on to nawet napisał, żeby to zostało dla nas, do potomności. Można by powiedzieć, no to było takie trochę niedelikatne, no bo on taki apostoł Piotr i on jeszcze go, nie tylko, że go zganił, ale on to napisał. A chciałbym powiedzieć, że to nam pokazuje, jak bardzo nieraz jesteśmy przywiązani do starego życia, do starych zwyczajów, bo tak kiedyś było i my inaczej postępować nie będziemy. Wiemy, że apostoł Piotr, kiedy był w domu Korneliusza, to od czego on zaczynał? Zaczynał od tego, nie godzi się Żydowi być między wami. I kiedy wrócił do Jerozolimy, to mówią Piotrowi, jak mogłeś te między nich wejść? Takie było nastawienie i to było trzeba przełamać. I to apostoł Paweł właśnie w tym liście czyni. A chciałbym powiedzieć, że Piotr się obraził, no to już mu, jak mi tak by już mi dojechał, zalał sadła za skórę, no to ja już, to już nic z tego. A chciałbym powiedzieć, że w drugim liście Piotra jest bardzo takie miejsce, które tak lubię czytać. To jest taki wzorzec dla niejednego z nas. Jest napisane w drugim liście Piotra, piąty wiersz mówi tak, drugi list Piotra, pierwszy rozdział, piąty wiersz. Ku temu wtedy samemu wszelkie pilności przydawajcie, przydajcie do wiary waszej cnoty, a do cnoty umiejętność. Momencik, bo to przeczytałem, przepraszam, to jest w trzecim rozdziale. Przetoż najmilsi, trzeci rozdział, czternasty wiersz. Przetoż najmilsi, tego oczekując, starajcie się, abyście byli bez mazy, bez nagany, od Niego znalezieni w pokoju. A nieskwapliwość Pana naszego miejcie na zbawienie wasze jako wam. I miły brat nasz Paweł według danej sobie mądrości napisał. On pisze, miły nasz brat Paweł. Co to znaczy? On mu zwrócił uwagę. Piotr to zrozumiał i on się nie obraził i on teraz pisze, że ten miły brat nasz Paweł. Takie wspaniałe wyznanie. I gdybyśmy tylko przeczytali to, co jest w liście do Galacjan, no to moglibyśmy mieć takie wątpliwości. No tu Paweł nie był delikatny. Ale jak to czytamy, to widzimy, że Piotr to przyjął. I nieraz trzeba takiego wstrząsu dla każdego nad każdym z nas, żebyśmy jednak się obudzili. I chciałbym powiedzieć, że przeciwnik nasz, przeciwnik ludu Bożego chce tylko jedno zrobić. Rozbić jedność zboru. I zbór dojrzały, jeśli zbór jest dojrzały, to jemu się to nie uda. Ale jeśli nie jest utwierdzony w Słowie Bożym, to chciałbym powiedzieć, że to mu się łatwiej udaje. I wracając do tej nauki, która u nas zrobiła takie straszne spustoszenie, chciałbym powiedzieć, że oni przynieśli swoje, mieli taką swoją książkę doktrynalną, ja ją dostałem dużo później i tam w tej książce ci, którzy ci samouświęceniowcy mówili, opracowane to mieli 70 dróg do zbawienia. No jak już słyszę 70, jest jedna droga. Słowo Boże nas uczy, jest jedna droga do zbawienia. I każdy, kto by to dostał i przeczytał, to by powiedział, to jest nie do przyjęcia. Ale jednak oni postępowali bardzo chytrze, a wiadomo, że przeciwnik jest bardzo chytry, jest bardzo przebiegły. Billy Graham pisze w książce Pokój z Bogiem, nie wiem, czy kto na to zwrócił uwagę, to jest taka książka z jego pierwszego okresu działalności. On pisze, że triumfem szatana z okresu średniowiecznego jest to, że szatan został przedstawiony jako to głupie bydle z rogami, z kopytami, z kawałkiem łańcucha i kosą, mówi. On tymczasem zamienia się w anioła światłości i on jest bardzo sprytny, inteligentny. My wiemy, skąd on się skąd on się wziął. I dlatego to tak uśpiło ludzi, bo tak się nauczało, no, że on jest tam w otchłani, nie tak jak Słowo Boże nam mówi, że jest wokół nas wysoko i że jak on z tej otchłani się wychyli, to tak pisze Billy Graham, to go tam święconą wodą się cofnie. Nic takiego się nie dzieje. Nie? I wiemy, że szatan działa bardzo, bardzo perfidnie i bardzo ma takie przemyślane metody. I gdy popatrzymy na ten wzorzec, jakim był pierwszy zbór w Jerozolimie, który powstał w dzień 50, to my wiemy, że powstanie tego zboru to było działanie Ducha Świętego. My czytamy zaraz w pierwszym rozdziale, w 14 wierszu jest powiedziane, ci trwali jednomyślnie na modlitwach, ich prośbach z żonami, z Marią, Matką Jezusową i z braćmi Jego. My czytamy, trwali jednomyślnie. Dlaczego? Dlatego, że Pan Jezus im powiedział, mają nie rozchodzić się z Jerozolim, ale oczekiwać mocy z wysokości. I oni trwali jednomyślnie. I gdy my popatrzymy na drugi rozdział Dziejów Apostolskich, to ta garstka, ilu, to znaczy garstka, ich tam było 120, oni byli wszyscy jednomyślnie na jednym miejscu zgromadzeni. Tam było bardzo dużo ludzi. W Jerozolimie na te święta przychodziły setki tysięcy ludzi. I chciałbym powiedzieć, oni byli wszyscy razem, tych blisko 120 osób. I kiedy Duch Święty został wylany, oni zaczęli mówić językami i to słyszeli wszyscy, którzy byli wokoło. I gdy my czytamy o tym, że nawróciło się prawie 3000 dusz, gdyby coś takiego się u nas stało, to by było na skalę już europejską, prawda? A tu, gdy my policzymy, tylko zastanowimy się, ilu było tych, co słyszeli, to można powiedzieć, nie było ich tak wiele. Ale ci, którzy byli, a było ich 3000, czytamy w 42 wierszu tego drugiego rozdziału, trwali jednomyślnie w nauczaniu, w społeczności, w łamaniu chleba i w modlitwach. Trwali w nauczaniu. Ten pierwszy zbór, ta pierwsza grupa ludzi, oni znali Stary Testament, ale oni potrzebowali dowiedzieć się o tym, czego uczył Pan Jezus i to przekazywali uczniowie tym, którzy byli zgromadzeni. I Pan przydawał na co dzień. I tu jest jeszcze takie piękne miejsce, które mówi o tym, jak Piotr i Jan byli przed radą i kiedy oni, w 4 rozdziale, kiedy im zabroniono głosić Słowo Boże, to w tym 4 rozdziale my czytamy takie relacje tych Piotra i Jana, którzy byli przesłuchiwani i wrócili się między swoich. A po przesłuchaniu, to było pierwszy raz, im powiedzieli, nie wolno im w tym imieniu mówić. I czytamy w 24 wierszu, 4 rozdział Dziejów Apostolskich, którzy usłyszawszy to, jednomyślnie podnieśli głos swój ku Bogu i rzekli, Panie, Tyś jest Bóg, któryś uczynił niebo i ziemię i morze i wszystko, co w nich jest. Tu jest napisane cała modlitwa i teraz 29 wiersz mówi, przetoż teraz, Panie, wejrzyj na pogróżki ich, a daj sługom Twoim we wszystkim bezpieczeństwie mówić słowo Twoje, ściągając rękę Twoją ku uzdrawianiu, ku czynieniu znamion, cudów przez imię świętego Syna Twego Jezusa. A gdy się modlili, zatrzęsło się ono miejsce, na którym byli zgromadzeni i napełnieni są wszyscy Duchem Świętym i mówili Słowo Boże z bezpieczeństwem, a onego mnóstwa wierzących było serce jedno i dusza jedna. I tu mamy taki wspaniały przykład, że apostołowie Piotr i Jan wrócili z przesłuchania. Mówili o tych groźbach, że im nie wolno głosić. I teraz cały zbór się zaczął jednomyślnie modlić, żeby mogli, Panie, wejrzyj na podróżki i na pogróżki tych faryzeuszy, jakie oni powiedzieli Piotrowi, Janowi, i pozwól, żebyśmy z bezpieczeństwem głosili Słowo Boże. Oni nie prosili o nic dla siebie, ale prosili o to, żeby mogli głosić Słowo. I tu jest napisane jednomyślnie i Pan przyznał się i Pan przydawał. Chciałbym powiedzieć, że to jest coś wspaniałego, jeśli w takiej atmosferze zbór się może rozwijać. I kiedy my czytamy ten piąty rozdział, tą tragiczną historię Ananiasza i Safiry, to my wiemy, że kiedy oni padli, nie żeby jedno i drugie, to strach padł na wszystkich. Tam do społeczności nie mógł przyjść ktoś, kto był nieczysty. To było niemożliwe. I też to, co się stało, to nie spowodowało żałoby w zborze, ale u tych wszystkich, którzy ich obserwowali, widzieli, tam się grzech nie ostoi. I można by powiedzieć na podstawie tego, co tu jest napisane, że nikt się do nich nie śmiał przyłączyć, bo tak tu jest napisane, ale jest napisane dalej, ale Pan przydawał na co dzień. I dlatego, jeśli my uważamy, że trzeba troszeczkę pobłażać tą poprzeczkę, tak bym powiedział, nie podnosić do góry, ale obniżyć, to my źle interpretujemy Słowo Boże, bo Słowo Boże mówi bardzo wyraźnie i nie darmo list do Hebrajczyków pisze, Słowo Boże jest jak miecz obosieczny. I tu chciałbym jeszcze na króciutko zwrócić uwagę, jeszcze powtórzyć na koniec. Sobór w Jerozolimie, to, co w Dziejach Apostolskich jest napisane w tym 15 rozdziale, miał na celu ustalenie zasad i wymogów naszego życia. Z wiarą przyjmować to, co darowane nam jest z łaski. I to było postanowione i było powiedziane tak bardzo wyraźnie, że Bóg nie uczynił żadnej różnicy między tymi, którzy są z pogan i tych, którzy są z Żydów. I to długo trwało, zanim to wszyscy mogli zrozumieć. I chciałbym powiedzieć, że Piotr musiał mieć takie widzenie, co Pan Bóg oczyścił te niemy i zanieczyste, kiedy był w domu tego Szymona Garbarza. I chociaż miał takie widzenie i chociaż to słyszał, to jednak nie od razu został przekonany. I chciałbym powiedzieć, że Pan ma pracę nad każdym z nas. On miał pracę nad Piotrem, on musiał spotkać się z Saulem, z apostołem Pawłem, po zmianie i chciałbym powiedzieć, że Bóg nie uczynił różnicy między tym Piotrem, który z nim chodził, i Saulem, który występował przeciwko niemu, ale go użył jako naczynie. Chciałbym powiedzieć, że w pierwszym zborze była ta jednomyślność, a gdy my czytamy listy apostolskie, to zauważamy, że w tych listach zwraca uwagę apostoł Paweł w większości, a przede wszystkim Paweł, że powstawały różnice z powodu tych najróżniejszych nauk. I dlatego jest tak ważne, żebyśmy my trzymali się Bożego Słowa. To, co tu jest w Słowie Bożym napisane. I chciałbym powiedzieć, że jednomyślność czy stabilność zboru jest owocem działalności Ducha Świętego. Duch Święty przekonuje. Chciałbym powiedzieć, kiedy Piotr został zganiony przez Pawła, to Piotr, człowiek się zawsze obruszy, ale Duch Święty go przekonał. I on mógł powiedzieć, ten miły nasz brat Paweł. Czy my tak, jak nam tak ktoś zwrócił uwagę, czy tak jesteśmy gotowi powiedzieć, ten miły brat, czy ta miła siostra mi tak pomogła? No nie wiem, do tego trzeba pewnej dojrzałości duchowej. A więc jedność z Boże to jest działalność Ducha Świętego i drugi trwanie w Bożym Słowie. I chciałbym powiedzieć, że jeszcze w liście do Hebrajczyków jest tak napisane takie ostrzeżenie, to jest w 13 rozdziale napisane takie słowo. Pod koniec tego listu, autor tego listu pisze tak. Jezus Chrystus wczoraj i dziś tenże i na wieki, nie ma żadnych zmian, za naukami rozmaitymi i obcymi nie unoście się, albowiem dobra rzecz jest, aby łaską były utwierdzone serce, a nie pokarmem, które nie pomogły tym, co się nimi bawili. I tu jest tak bardzo wyraźnie napisane, żeby się nie unosić. Jak coś nowego zabłyśnia, wiemy, że tych nowych nauk, tych prądów jest tak dużo i one tak pozornie wyglądają prawidłowe, tylko jak zgłębimy się w Słowie Bożym, to widzimy, że to nie jest to, o co chodzi. I jeszcze oczywiście do Efezjan też jest takie miejsce, które przeczytam, 4 rozdział listu do Efezjan, chyba zaraz, 4 rozdział listu do Efezjan w 14 wierszu mówi tak. Abyśmy więcej nie byli dziećmi chwiejącymi się i unoszącymi się każdym wiatrem nauki przez fortel ludzki i przez chytrość podejścia błędnym. Abyśmy się nie dali, nie byli zachwiani. Zbór w Efezie to był zbór, w którym był apostoł Jan do końca, prawdopodobnie do końca swego życia. To był zbór Boży, to był zbór dzieci Bożych. A do tego zboru apostoł Paweł pisze, żeby nie byli chwiejnymi, żeby się nie dali zachwiać. I chciałbym powiedzieć, że to jest tak bardzo istotne, to było istotne, jest i teraz istotne dla każdego z nas. A może jeszcze tak na zakończenie tylko bym powiedział, że aby była i jednomyślność Boże, żebyśmy byli utwierdzani, pobudzani jedni przez drugich. To jest bardzo takim dobrą radą, takim dobrym nauczaniem to, co pisze apostoł Jakub. On jest bardzo praktyczny i on mówi o tym, o języku, o tym, co można wszystko przez samą tylko mowę zepsuć. Apostoł Jakub to był taki trochę radykał, nie? I on właśnie mówi nie tylko o wierze, ale i o uczynkach. I kończąc, chciałbym każdemu z nas powiedzieć, tak zachęcić, żebyśmy czytali Słowo Boże gorliwie i żebyśmy zawsze prosili, Panie, czegoś nawet nie zrozumiałem, ale Duch Święty jest ten, który nas uczy, przypomina, prowadza we wszelką prawdę. Jeśli się spotykamy z czymś nowym, co nam spowoduje chociażby najmniejszy niepokój, starajmy się sprawdzić, czy Słowo Boże nas tak uczy, a jeśli nie, to my tego nie przyjmujemy, bo nas Słowo Boże tego nie uczy. Niedawno taka konferencja była, która mówiła, tamta Ana Mendez i tak dalej, ta cała grupa, co była, o, gdyby Paweł w Grecji, tam gdzie był w Atenach, związał to wszystko, co tam były nie chcę tego wszystkiego, to wtedy byłyby inne rezultaty. A chciałbym powiedzieć, że to, co Paweł usługiwał, to mu zgłosił, rozgłosił Ewangelię po całym, bym powiedział, basenie, w krajach, które leżały nad Morzem Śródziemnym. A tu sobie uważają, że to czy tamto jeszcze ten, a ten nie zrobił. Chciałbym powiedzieć, takie nauczanie i tak wiele ludzi to pociągało, jak słyszałem od tych, którzy byli na tej konferencji. Dobrze, a jak mówię, a to jest zgodne ze Słowem Bożym. Nic takiego apostoł Paweł nie zalecał, a my wiemy, że owoc jego pozostał. Dlatego trwajmy w Słowie Bożym. Niech Pan was i nas wszystkich błogosławi. Amen.